Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu jest mecenas, adwokat Maciej Krzyżanowski. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
Będzie dzisiaj o wolności słowa. Na wstępie, czym właściwie jest wolność słowa? Możemy mówić wszystko, co chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy, zwłaszcza w przestrzeni publicznej?
No, wolność słowa, pojęcie bardzo takie aktualne obecnie i od pewnego czasu bardzo, że tak powiem, przejawiane w różnych aspektach. O tej wolności słowa nasi rodzice, dziadkowie to marzyli, prawda, przed 89 rokiem. Natomiast w ostatnich latach wydaje mi się, że ta wolność słowa przekracza w jakimś zakresie swoje granice. Bo wolność słowa oczywiście to jest wolność człowieka do posiadania poglądów na najrozmaitsze sprawy. Jakie człowiek sobie tylko chce przedstawić. I to jest wolność słowa. Ale wolność słowa zawsze się kończy tam, gdzie jest wolność drugiego człowieka. I sztuką jest właśnie, aby ten, kto mówi o wolności słowa i deklaruje to, orędownik wolności słowa, powinien zdawać sobie sprawę, że nie może poruszać się w tej swojej wolności za daleko, przekraczać tej granicy, która jest bardzo delikatna, bardzo subtelna, bo osoba, która ma wolność, swoją wolność jakby z drugiej strony od tej przedstawiającej, będzie no, w jakiś sposób rażona. I tu jest ta cała sztuka. Dlatego bardzo często, niestety w obecnych czasach, zauważamy przekraczanie tej delikatnej, subtelnej granicy, aby nie naruszać prawa i wolności drugiej osoby.
Ta granica, o której pan wspomniał, ona jest bardzo subtelna. Czasami wyroki sądów nas zadziwiają, czasami mniej, pewnie we wszystkie strony. Zacznę od wyroku teraz ze stycznia świeżego. Sąd apelacyjny zobowiązał stację TVN24, redaktora naczelnego Czarno na Białym, do przeproszenia prezesa Orlenu Daniela Obajtka, gdyż to w tym programie poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa podawał dane o jego zarobkach, jak się okazało, nieprawdziwe. Słuszna decyzja sądu, niesłuszna?
No, wydaje mi się, nie znam materiału dowodowego, nie znam AK, ale na pierwszy rzut oka, jeżeli pan poseł mówił o faktach, a fakty były nieprawdziwe, no to oczywistym jest, że orzeczenie sądu, wyrok musiał być taki, że powinien przeprosić za podawanie nieprawdy. Bo czym innym jest opinia przedstawiana przez kogoś, czy to w środkach masowego komunikacji, bo o tym głównie mówimy, prawda, bo cały świat się kręci wokół mediów w tej chwili. Natomiast fakty muszą być prawdziwe, bo podawanie nieprawdziwych faktów musi się spotkać z reakcją organów państwa, czy też organów, no, czy też drugich osób, które czują się urażone na drodze postępowania cywilnego. Tutaj moim zdaniem podawanie konkretnych informacji o majątku, o inwestycji, o zarobkach pana Obajtka powinno było być poprzedzone rzetelną analizą pana posła i podawania, tak jak powiedziałem, prawdy, faktów prawdziwych, a nie manipulowania i stwierdzania czegoś, co nie ma odbicia w rzeczywistości. Czym innym zupełnie byłaby opinia na przykład pana posła, że w mojego ocenie zarabia bardzo dużo albo są to bardzo niebywałe zarobki, takie na poziomie ogólności, ale opinie. Opinie są bowiem oceną istniejących faktów oraz podmiotów, które nie mogą być poddane weryfikacji prawdy, tak? Czyli tutaj znowu też subtelność, o której nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę.
Gdzie jest ta granica z pana zdaniem jako prawnika między faktami a opinią? Gdzie zaczyna się opinia? O, może tak.
No, tak jak powiedziałem przed chwilą, podanie konkretnych informacji, że ktoś zarabia tyle, a tyle, ma taki majątek, a nie inny, poczynił takie, a nie inne inwestycje, to są fakty. I fakty muszą być prawdziwe. Natomiast opinie, czy ktoś jest ładny, czy ktoś jest brzydki, czy ktoś jest, prawda, wydający dużo czy jest rozrzutny, to są właśnie opinie, które nie podlegają weryfikalności, tak? Także tutaj jest bardzo subtelna granica, której musimy się chyba wszyscy jako społeczeństwo wciąż jeszcze uczyć długo.
Ta granica, o której pan mówi, na przykład jest znacznie bardziej przesunięta w Stanach Zjednoczonych, gdzie niemal w debatach się wszyscy wyzywają. U nas tak nie jest, tym pewnie nigdy nie będzie, może to i lepiej.
Kolejne... Też tak sądzę. Też tak sądzę, uważam, że jednak no, wszystko też powinno być kwestią nie tylko oceny prawnej, ale pewnego smaku, prawda? No, ja rozumiem niektórych twierdzenia, na przykład w sprawie wolności religijnej. Tutaj wolność religijna według niektórych jest czymś abstrakcyjnym i w ogóle wyśmiewanym i wyszydzanym. Natomiast dla wielu osób elementy religii, którą wyznają, są tak istotne, że poczucie urażenia, a wręcz krzywdy, może być niezwykle głębokie. I dlatego twierdzenia kiedyś pana redaktora Urbana, który uważał, jak można wyszydzić, jak można obrazić uczucia religijne, które są, przypomnę, karane również poprzez kodeks karny. Jak można, prawda, jak można obrazić uczucia religijne, które polegają również, w której zawierają się również miłość, prawda, której się zawiera miłość. Tak w cyniczny, klasyczny dla siebie sposób pan Urban próbował to przedstawić. Natomiast jeżeli ktoś szydzi, znieważa element religijny, na przykład krzyż, no to dla chrześcijanina to jest coś niedopuszczalnego. I każdy chrześcijanin powinien no, mieć poczucie krzywdy, jeżeli coś takiego się dzieje. Popatrzmy, co się dzieje z sytuacją, prawda, z naruszeniem Koranu. Jak reagują bracia muzułmanie. To są właśnie te niuanse, których my wciąż, myślę, jako społeczeństwo musimy się uczyć. To jest pewna kwestia również dość niskiej jeszcze świadomości prawnej, która w naszym społeczeństwie powinno się uczyć o tym dzieci już na wyższych szkołach, wyższych klasach szkół, aby kształtować tą świadomość, a nie tylko uważać, że zasada rób ta, co chce ta, którą lansuje się w młodym pokoleniu i niestety to młode pokolenie poprzez takie pojmowanie rzeczywistości społecznej, rób ta, co chce ta, uważa, że wszystko można. A niestety nie można wszystkiego. Nie tylko dlatego, że prawo nie pozwala, ale również, że pewne normy przyzwoitości nakazują się powstrzymać, aby nikogo nie urazić.
Kolejne też pytanie, gdzie tu jest granica, czy to będzie znowu opinia, o której pan wspomniał, a fakty. Kolejny pozew dotyczy mediów publicznych, konkretnie telewizji polskiej, bo to TVN pozywa redaktora naczelnego portalu TVP Info Samuela Pereyle za cytowanie opinii Tomasza Sakiewicza. To a propos tego, co pan przed chwilą mówił, pan mecenas, który, bo ten Sakiewicz Tomasz stwierdził na antenie TVP Info, że TVN kłamie i manipuluje. Czy to jest w ogóle jakieś pole do pozwu, czy to jest próba, nie wiem, zastraszenia dziennikarzy?
No, przyznam się, przepraszam, że obserwując to wszystko dookoła, ostatnio te pozwy wzajemne przeciwko, między jednymi dziennikarzami, a drugimi, no, ze strony już wzajemnie się, prawda, telewizje pozywa pan Donald Tusk, pozywa telewizję jedną, drugą, portal. Można się w tym wszystkim już pogubić. Natomiast jedno jest przede wszystkim, no, demokracja potrzebuje wolności słowa, oczywiście. I wolność słowa jest esencją demokracji, bo w demokracji, czyli w głosie ludu, musi każdy mieć zarezerwowane swoje prawo do wypowiadania. Jeżeli polityk, i to polityk tego formatu, powiedzmy, tej jak Donald Tusk, no w końcu były premier i były król Europy, no to w tym wypadku, jeżeli on używa instrumentów prawnych do powstrzymania dziennikarzy przed pewnymi publikacjami, które czasami oczywiście mogą naruszać jego dobre imię, ale w przypadku, jeżeli telewizja przedstawia obrazy kontaktów Donalda Tuska z przedstawicielem, czy z szefem dużego państwa, no to to są, kiedy był premierem, no to to nie są, że tak powiem, fakty nieprawdziwe, tylko to są fakty prawdziwe. No to I tutaj próba używania, próba kneblowania dziennikarzom możliwości, no, kneblowania ust poprzez takie stosowanie postępowania zabezpieczającego, tak? No bo ja rozumiem, że to w trybie zabezpieczenia zostało złożone, aby zakazać telewizji, na przykład polskiej, publikowania filmu jednego czy drugiego. No uważam za przekroczenie tej, złamanie tej wolności słowa, która jest esencją demokracji, bo to dotyczy jednej i drugiej strony. Zarówno tych, którzy nadają, ale tych, którzy odbierają. I moim zdaniem spór polityczny powinien się toczyć na argumenty, a nie na procesy sądowe, nie na używanie, wykorzystywanie aparatu wymiaru sprawiedliwości do prowadzenia swojej gry politycznej. To jest, uważam, niedopuszczalne, bo generalnie wymiar sprawiedliwości powinien być wolny od polityki. A jeżeli wkracza świat polityki w świat wymiar sprawiedliwości, to bardzo często następuje pewne takie przenikanie się i dochodzi do tego, co często obserwujemy. Jak najmniej. Oczywiście powinno być tego typu wniosków, tego typu pozwów i prób zakneblowania dziennikarzom możliwości prezentowania swoich poglądów, a także przedstawiania faktów. A fakty, w mojej ocenie, tutaj wielokrotnie są prawdziwe. No, są sytuacje drastyczne, kiedy rzeczywiście i dziennikarzy należy powstrzymać, żeby się nie zapędzili, bo często to czynią także. Tak, zgadzam się z tym. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Niemniej, jak najwięcej argumentów pomiędzy politykami, a jak najmniej sądów.
Wyobraża pan sobie taką sytuację, że sąd prawomocnym wyrokiem w naszym pięknym kraju na przykład zakaże któremukolwiek z mediów publikować zdjęć filmów obściskującego się Donalda Tuska z Władimirem Putinem, co niewątpliwie w przeszłości miało miejsce.
W sądzie wszystko się może zdarzyć. Już po kilkunastu latach wiem to doskonale, pracy. I po prostu jestem tego świadomy, że tak może być. Chociaż z drugiej strony, skoro słowa Donalda Tuska, że wielu polityków ma literkę Z wytatuowaną na czole, to byłyby jego słowa. Więc ta okładka, patrzę teraz na nią i ta litera Z na jego, na czole pana Donalda Tuska, wskazuje, że rzeczywiście wielu polityków, no pan Tusk zalicza się do polityków, tak? Pytanie oczywiście, w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie, jak to może być odebrane, prawda? Ale tutaj nie generalnie subiektywna ocena, tylko obiektywna będzie decydować. No i sąd, który będzie oceniał tą okładkę, podejmie niezawisłą decyzję orzeczniczą. Sądy są w Polsce niezawisłe i to korzystają bardzo z szerokiej niezawisłości.
Tylko tak się zastanawiam, czy w ogóle to na logikę o tym wszystkim, co pan mówił, przenikaniu się tego świata polityki i sądów, że nie powinno go mieć miejsca. Czy te spory nie powinny być załatwiane na innym poziomie, dużo wcześniejszym? No bo każdy logicznie myślący, widząc te zdjęcia z przeszłości, nie może zaprzeczyć, że pewne fakty w postaci spotkań Tuska z Putinem, co oczywiste, miały miejsce. Czy wcześniej Aleksandra Kwaśniewskiego, który zapraszał, gdzieś tak krytykuje Putina, a zapraszał go do Polski, Putin wtedy odwiedzał i nie tylko Pałac Prezydencki, ale Sejm, Senat. To są fakty.
No, panie redaktorze, ja przypomnę, że głośna sprawa z lat 90., skoro pan wymienił prezydenta Rzeczypospolitej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Słynna sprawa wakacje redakcji Dziennika Życie, bardzo mi bliskiej gazety. Był to znakomity dziennik.
Wakacje z agentem
i słynny tekst Jacka Łęskiego i Rafała Kasprowa na temat, z kim grał w tenisa agent KGB pan Ałganow. Tam właśnie doszło do wystąpienia z procesem cywilnym przez prezydenta Kwaśniewskiego. No, pozwani zostali zarówno Tomasz Wołek, już nieżyjący, świętej pamięci, jak i Jacek Łęski, ta gazeta. I jaki był wtedy klimat, kto wtedy sprawował władzę, to wszystko, poza tym, kto był powodem, to też miało znaczenie niebotyczne, bo i niestety trzeba sobie powiedzieć jasno. I wszyscy ci, którzy w tej gazecie mieli z nią cokolwiek wspólnego, wiedzą doskonale, że ten proces doprowadził do unicestwienia, do śmierci tej gazety. A było to bardzo, bardzo poczytny dziennik, znakomicie redagowany, ze wspaniałymi nazwiskami dziennikarzy. To była kuźnia naprawdę wielkich talentów i szkoda, że właśnie interwencja polityka sądowa za pomocą aparatu wymiaru sprawiedliwości doprowadziła do unicestwienia takiego periodyku. Tak niestety się to potoczyło, bo krótko po orzeczeniu, po przegraniu tego procesu przez Dziennik Życie, redakcja upadła. A co najlepsze, prawdą rzeczywiście, prawda była taka, że Ałganow grał w Juracie, w tego tenisa. Bywał tam.
Z Aleksandrem Kwaśniewskim.
W związku z tym, tylko że niestety w procesach cywilnych prawda materialna, a prawda formalna, to co się udowodni, a to co było, to co się udowodni przed sądem, jest jedno, a to co było, to jest drugie. I tutaj niekiedy te prawdy się na sali sądowej rozmijają.
Nawet wtedy, kiedy to przeczy logice? Tak jak w przypadku
niestety tak.
Życia i
niestety tak. W procesie cywilnym inaczej prawdy dochodzi się w procesie karnym, a inaczej się dochodzi prawdy w procesie cywilnym. Ten, który dochodzi prawdy w procesie cywilnym, musi ją udowodnić i musi mieć na to dowody, a z powodu pewnego formalizmu procesu cywilnego czasem się to mu może nie udać. I sąd cywilny orzeknie tak jak te dowody, to co będzie w aktach, mówiąc krótko. Inaczej sąd karny patrzy na prawdę, na zasadę prawdy materialnej. No i tutaj troszeczkę jest łatwiej, ale to już temat na inną opowieść, myślę.
Mm-hmm. Wybory się zbliżają. Wiem, że pan tego nie będzie komentował, bo jako mecenas, adwokat jest pan od bronienia ludzi, a nie od komentowania polityki, ale tak na pana nosa. Te pozwy do października będą się mocno sypały na linii czy to stacji telewizyjnych, czy polityków?
Myślę, że jest to sygnał, że rzeczywiście chyba tą drogę niektórzy wybiorą, ale to powtarzam, tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie jest właściwa droga. Powinni spierać się politycy na argumenty, na to, co jest istotne dla ludzi, a nie pomiędzy załatwianie swoich spraw za pomocą właśnie sądów, bo to pomijam już, że jest takie, powiedziałbym, słaba broń, a poza tym zapychanie wymiaru sprawiedliwości pozwami i sędziowie mają za dużo roboty. I tak mają co robić, a powinni również sędziowie zajmować się sprawami ludzkimi, a nie sprawami polityków.
Prędzej czy później część tych spraw, rozpraw pewnie skończy się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a tam już przebacz nie będzie.
No, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka jest linia orzecznicza, przynajmniej jeszcze do niedawna taka była, że politycy korzystają z tej ochrony zdecydowanie w ograniczonym zakresie i myślę, że też powinni ci, którzy to składają i którzy próbują te na pozwy prowadzić spór polityczny, powinni o tym wiedzieć, że Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie się na ten temat wypowiadał. Ochrona polityków jako osób publicznych jest w bardzo ogromnym stopniu zawężona, jeżeli chodzi w przeciwieństwie na przykład do zwykłego człowieka.
Bo polityk pewnie ma narzędzia, o których pan mecenas mówił i może z nich korzystać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mój państwa gość Maciej Krzyżanowski.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Adwokat, a to była Audycja Obywatelska Kraków. Wojciech Jakubowski. Dziękuję, do usłyszenia.